To są biegowe podcasty portalu biegowe.pl. Gościmy w nich ekspertów, sportowców, trenerów, organizatorów imprez biegowych. Rozmawiamy o najważniejszych biegowych wydarzeniach, produktach i trendach. Zawiązujemy buty i ruszamy.
Na dobre biegowe podcasty zaprasza PKO Białystok Półmaraton.
Tam, 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 tam. Tą, tą, tą. Zaczynamy, proszę Państwa, Panie i Panowie, 51. odcinek biegowych podcastów. Witam się z Wami bardzo serdecznie, tak, tak, to nie żart. Powracam tutaj do tego zaprzyjaźnionego, fantastycznego studia Damian Bombol i witam moich i Waszych gości, a są z nami, zaczniemy od tutaj naszej finiszerki ze 128 Boston Maratonu, jest z nami Izabela Kusz.
Dzień dobry wszystkim.
Witam i jest również Marcin Dulnik, redaktor naczelny portalu biegowe.pl.
Dzień dobry.
Również finiszer tego legendarnego, najstarszego maratonu na naszej planecie. Dzień doberek.
Hej, hej.
Widać entuzjazm, widać...
Jeszcze jaki?
O, bardzo.
Słuchajcie, no chwilę tak poza anteniu rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło, o tym, co przeżyliście i dobrze, że w odpowiednim momencie przestaliśmy już się wystrzeliwać z tych tematów, z tych emocji, no ja, bo ja właśnie o tych emocjach chciałbym krótko z wami porozmawiać. Jesteście tak jeszcze świeżo po tych fantastycznych rzeczach, jakie działy się w Bostonie, już 128 edycja. Gdybyś, Izabelo, od ciebie zaczniemy tak w dosłownie trzy słowa, jakie ci przychodzą teraz do głowy, gdybyś mogła takie tak podsumować te emocje, które przeżywałaś w Bostonie.
Na pewno niezapomniany, jedyny w swoim rodzaju i ciężki bardzo.
Wow.
Bardzo ciężki.
Będziemy to rozwijać za chwilę i odnosić się do każdego punktu. Marcinie?
Ja też trzy słowa mogę?
Oczywiście.
Dobra, to jak tak klasycznie.
Nie mam więcej.
Krew, pot i łzy. To tak w
skrócie. Tak ostro było?
Tak było.
Wow. Idealnie.
Nie, słuchajcie, rozwijmy. Rozwijmy te wszystkie przykłady. Do krwi dojdziemy jeszcze, ale zacznijmy od ciebie, Izo. To był twój pierwszy.
Pierwszy Boston Maraton. Piąty maraton, więc jestem takim świeżakiem. Trasa ciężka, bardzo. No. Mimo, że ja z Marcinem rozmawiałam przed Bostonem, Marcin dawał mi wskazówki, rady. Czułam ogromny respekt do tego biegu, ale to, co się dzieje na trasie, jeszcze ta pogoda, która dołączyła. Masakra, chciałoby się powiedzieć.
Ale pięknie, może tak,
pięknie,
było
pięknie.
Znaczy, masakra w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
powiedzmy tak, masakra, jeśli chodzi o bieg, ale atmosfera cała, doping, niesamowite przeżycie.
A jak to się stało, że w ogóle tam wystartowałaś? No bo to nie jest taka prosta sprawa. Masz znajomości, czy tak szybko biegasz?
Nie, no... Wydaje mi się, że to drugie, tak. No ale nie biegam, znaczy biegam na tyle... szybko, że zakwalifikowałam się.
No właśnie, więc poczekaj, Iza, no po prostu no to, tak szybko biegasz, takie są fakty.
Tak.
Żebym nie była skromna.
I jaki limit musiałaś spełnić?
Nie pamiętam za bardzo, było chyba 3,35 w mojej kategorii wiekowej, ale
pewnie
starałam...
minus też ten cut-off, bo...
Tak, 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 ale jeszcze wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Więc jak robiłam swój maraton chcąc wycelować właśnie pod Boston.
A na jakiej trasie?
Paryż.
W Paryżu? To wcale nie łatwy maraton. Też biegłem tam parę lat temu.
Ale było całkiem przyjemnie.
Łatwiej niż w Bostonie.
To okay. Zdecydowanie. To wtedy zrobiłam w sumie prawie ten sam wynik, co w Bostonie. 3 godziny 29.08. I to dało mi kwalifikację do Bostonu. I nie ukrywam, że ja tak dosyć pewnie podchodziłam z tym czasem, że Boston jest już mój. No ale właśnie później zapisało się tak dużo chętnych osób.
Wystartowało w sumie?
Że wzięli tylko najszybszych.
Tak.
Wystartowało w sumie...
33 tysiące było osób. 3 tysiące musieli usunąć. I tak naprawdę...
A tu mówimy o zapisanych osobach, bo jeszcze tak. Wiecie, jest tak, że co innego jest lista zapisanych, a co innego jest, jak chodzi o liczbę osób, które meldują się na starcie. I na starcie z tego, co sprawdziłem, To było u nas nieco ponad 26 tysięcy, na mecie nieco ponad 25 tysięcy, więc jeżeli sobie wyobrazimy, jak wiele osób gdzieś po drodze, tam na trasie zakończyło swój udział w tym maratonie, no to mamy pewne wyobrażenie, jak ciężki był to bieg.
Marcinie, dla ciebie to był drugi start w Bostonie, jeśli dobrze
tak,
pamiętam. Drugi, szalony. No właśnie, dlaczego decyzja, skąd pomysł, żeby jeszcze raz startować w Bostonie? Przecież jest tyle pięknych, efektownych, fantastycznych lokalizacji, gdzie też można przebiec królewski dystans. Dlaczego kolejny raz się tam pchałeś?
Obydwie wersje są poprawne. To znaczy, pchałem się...
Pchasz się cały czas, pchasz się też po raz trzeci.
Pchałem się i będę się pchał do Bostonu, bo wydaje mi się, że do trzech razy sztuka. To znaczy, za tym pierwszym razem w 2019 roku, jeszcze przed pandemią, dostałem łupnia. Co do zasady, ten maraton pokonał mnie. Więc ja chciałbym kiedyś pokonać Boston, i wygrać z Bostonem. I tym razem wydawało mi się, że jadę do Bostonu jak po swoje. To znaczy...
Ale co, chciałeś łamać 3 godziny w Bostonie?
Chciałem łamać 3 godziny.
No to nie jest taka trasa chyba, która sprzyja takim rekordom.
Trzeba mierzyć wysoko, nie ma się co, wiecie, marzeń wstydzić. Trzeba je mieć i robić wszystko, żeby je urzeczywistnić. Ja naprawdę ciężko pracowałem przez te 4 miesiące, żeby to było możliwe. Wydawało się w tych wszystkich sprawdzianach, że mam formę, ale tym razem Boston znów był górą. Więc kto wie, może i potrzeba trzeciego razu. Tylko, że wiecie, no żeby się dostać do Bostonu, to nie jest takie proste, więc... Nie powiem, że wystartuję w 2025 czy 2026, ale ja nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Na pewno tam wrócę, dlatego że ten bieg, jak już raz pobiegniesz, to będziesz chciał tam wrócić, dlatego że ta atmosfera, ta świadomość miejsca, w którym się znajdujesz, w miejsca tak symbolicznego, tak ważnego dla każdego maratończyka, tak naprawdę to taka Mekka biegaczy, Mekka maratończyków i ty to czujesz na każdym kroku. To miejsce, z którego startowaliśmy 15 kwietnia, to była miejscowość Hopkinton. Bardzo mała mieścina, taka malutka. I to było miejsce, z którego ten maraton wystartował
setny raz.
Po raz setny w historii. To naprawdę działa na wyobraźnię. Ale jak to? Setny raz. I tam stoją domy, takie typowe amerykańskie, tam obite sidingiem. Po prostu nic wielkiego, ale... Jak szliśmy na start, bo tam się kawałek idzie przez tą miejscowość, to tak patrzyłem po tych domach i myślę sobie, ale mają fajnie, w zasadzie jak ludzie się tam urodzili, to od momentu, kiedy się urodzili, to co roku tysiące ludzi z całego świata przylatuje właśnie do nich, żeby z tego miejsca wyruszyć w drogę do Bostonu. To są takie smaczki, których nie znajdziesz gdzie indziej, jakby, które są unikalne i oczywiście, że ktoś powie Nowy Jork. Nowy Jork jest najwspanialszy.
Ja bym tak powiedział.
Tak, ale...
Przebiegnij Boston.
Ja bym powiedział tak, że ten Nowy Jork pewnie ma lepszy PR. Pewnie też zasługa miasta głównie, które nigdy nie śpi.
Tak.
Które...
Otwarte.
No jest moim ukochanym miastem. Ja też kocham Nowy Jork. Mówię to bez żadnych ogródek, bez wstydu, ale jednak myślę, że gdybyśmy tak zapytali biegaczy, bo w takim ogólnym badaniu, gdybyśmy po prostu pytali ludzi na ulicy, nie biegających nawet, wymień jakiś maraton, taki największy, taki, który ci pierwszy przychodzi do głowy, to pewnie byłby Nowy Jork. Ale jak już byśmy odpytali maratończyków, to myślę, że ten Boston tam by się piął, byłby coraz częściej wymieniany.
Iza, dla ciebie też to jest wyjątkowa lokalizacja biegowe spełnione marzenie?
Tak, bardzo chciałam przebiec najstarszy maraton.
To jest w ogóle niesamowite,
świecie.
że ten maraton ma tak długą historię, która wykracza jeszcze poza czasy, kiedy Polska była jeszcze zniewolona przez zaborców. Nie było Polski na mapie, a tam już biegali maratony. Dla mnie to jest... Zdałem sobie z tego sprawę. To jest coś niesamowitego.
No.
Tak troszeczkę jakby zmienia też perspektywę czasową.
Tak, można powiedzieć, że historia, ta najnowsza historia świata to jest historia Boston Maratonu i to ten bieg przetrwał różne zawirowania. Wyobraźcie sobie, że nie odbył się tak naprawdę to tylko w 2020 roku. Wiemy pewnie wszyscy z jakiego powodu został odwołany pierwszy raz w historii. No będzie 130 maraton za 2 lata. Może na 130 polecimy.
I za ile maratonów już masz za sobą?
Z Bostonem 5.
5. A wcześniej gdzie startowałeś?
Dwa warszawskie. Paryż.
Paryż.
I tutaj właśnie najpierw zrobiłam najstarszy maraton w Europie.
Koszyce?
Tak.
Koszyce, Słowacja, tak?
Tak. No, a następny był na świecie.
A właśnie jak porównujesz, byś mogła pokusić się o porównanie najstarszego maratonu w Europie najstarszego na świecie.
Nie porównywałabym.
Ale też celebrują w Koszycach ten
nie aż tak.
Fakt.
Wydaje mi się, że ogólnie celebracja maratonów, tych biegów między Amerykanami, tak, a Europą, to spora przepaść. Mhm. Mogłabym porównać z Paryżem, bo tam faktycznie też jest sporo biegaczy, bo tam około 50 tysięcy.
Nawet wiesz co, więcej, bo w tym roku było ponad 54 tysiące.
Organizacyjnie naprawdę Boston mnie zachwycił.
Ale pod jakimi względami? Co takiego masz w sobie, że was, bo ja widzę, że wy jesteście zakochani,
wyjątkowy bieg.
Jakbyście oczy biegowego Boga zobaczyli i gdzieś tam poczuli go na własnej skórze. Wyjątkowy, ale organizacja tak. Też jest na bardzo wysokim poziomie Warszawy na przykład. Co tam takiego jest innego?
Ale nie to samo. Jedziesz do Bostonu i tam też jest. Trzeba powiedzieć, że w poniedziałek to jest święto patriotów.
No właśnie, to
i
jest bieg rozgrywany w
poniedziałek. I to też robi swoje. Mm-hmm. I Boston żyje tym maratonem. Cały weekend.
To jest tak naprawdę weekend maratoński. To nawet nie jest tylko bieg. To nie jest tak, że lecisz tam na niedzielę. Przylecisz parę dni przed biegiem też, będziesz miał co robić, bo się odbywają takie imprezy towarzyszące. Jest dużo też takich spotkań z legendami maratonu. Zresztą przyjeżdżają bardzo chętnie tam ci najwybitniejsi maratończycy w historii, więc jak ktoś jest zakochany w maratonie, to musi tam po prostu być. Chociaż raz w życiu. Znów ta Mekka, nie? Tam,
się ciąga.
No i ja dam swoją perspektywę jako mężczyzna. Wyobraźcie sobie, że na trasie tego maratonu, mniej więcej w okolicach 20 kilometra, znajduje się żeński college, Weasley.
No, był.
I ja powiem szczerze, bo ponieważ już biegłem drugi raz, to ja już od startu czekałem, że 20 kilometrów jakoś się przemęczę, żeby tylko...
Co tam się działo?
Żeby do... Oby do Weasley, bo w Weasley jest...
Może
jest
prędzej ten... tam się nie działo.
Albo zastanów się, czy chcesz to powiedzieć. Pamiętaj, że co się wydarzyło w Weasley, czasami powinno zostać w Weasley.
Tak, to znaczy, ja powiem tak, że tam kibicują dziewczęta.
Aha.
I one tak kibicują, że jak jesteś na 19 kilometrze, to już zaczynasz, już słyszysz pierwsze piski. No niesamowicie dopingują to... Tego nigdzie na świecie
a
nie widziałem.
A mógłbyś zanucić tam fragment tego dopingu?
To musiałaby Iza, bo to są akurat partie żeńskie.
Gdybyś na chwilę się wcielił w taką uczennicę, studentkę.
Powiem ci, że ja chyba nie dam rady. Myślę, że ty byś dał radę, bo ty masz do tego talent.
Ale ja nie wiem, co tam krzyczały, no. 1, 2, 3, you are the best, Marcin Dulnik, come on. Never give up. Oh yeah.
Tak, mogło być.
Mogło tak być. Trochę tak, jakbyś tam był.
No nie biegłeś Bostonu.
Znaczy na pewno, wiesz co, były zachęty do składania pocałunków.
O, naprawdę?
Były, tak, na takich karteczkach, na takich tych, się mówi, słowo mi uciekło, no...
Banerach,
nie? Że tam kiss me i w ogóle. Ale mam żonę, to ja nie mogę.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że
poza tym spieszyło mi się na metę.
Stąd brak tej życiówki.
Rozumiem.
Nie zatrzymałem się.
No, Izo, twoja perspektywa, organizacja, wszystko dopieszczone w każdym calu tak
atmosfera
naprawdę.
Atmosfera po prostu rewelacyjna. Tam, wydaje mi się, że na całej trasie byli kibice.
Szacuje się, że w Nowym Jorku na trasie maratońskiej znajduje się 2 miliony kibiców. Tak gdzieś organizatorzy podawali takie informacje. Czy też wy czuliście, że ci fani was otaczają? W Nowym Jorku jest cisza i w zasadzie słyszymy tylko tupot stóp, kiedy przebiegamy przez mosty.
Czy powiem wam, że ja biegłam w słuchawkach kostnych i ja mało co słyszałam, co mi grało w tych słuchawkach. Ja słyszałam po prostu to, co się dzieje na zewnątrz. Aha. Tam biegniesz i tam faktycznie byliśmy
Ale nie uciszałaś kibiców, że ciszej. Dajcie
różnych.
Posłuchać muzyki.
I z każdego domu, może
bo
nie jest dobra.
Biegowy podcast jeszcze był tutaj włączony.
Byli kibice, ich muzyka, tak. I to faktycznie cała trasa, 42 kilometry.
Wymagająca doping. Trasa, tak? Wymagająca trasa, znana z tego, że jest górka-dół,
tak,
górka-dół.
Tak, tak.
Mało płaskich odcinków. I to też wymaga naprawdę solidnego przygotowania się.
O, tak.
Są pewne maratony, które no, pod względem trasy i jej profilu są znacznie prostsze. Więc to też jest z pewnością takie dodatkowe wyzwanie, żeby traktować to i z jeszcze większą pokorą.
Tak.
Wcześniej kryzys potrafi złapać w Bostonie?
Proszę cię.
Marcin, kiedy cię złapał?
Wiecie co, mnie to kryzys złapał już na starcie. W sensie, jak jechaliśmy do Hopkinton tym skulbasem, bo tam w ogóle to z Bostonu jest taki park Boston Common i stamtąd
przewożą
nas szczęśliwców lub nieszczęśników. To zależy, kto jak patrzy na nas.
I już wtedy wariatów. Integracja, zakładam, tak? Następuje.
Tak, tak.
Wiesz co, ja akurat jechałem na start z kolegami z Polski, tutaj od razu pozdrawiam i Marka Bogdoła, i Marcina Niewiadomskiego, z którymi jechałem i my tam troszeczkę żeśmy rządzili tam z tyłu, ale tak naprawdę to już widać też i skupienie, widać taką koncentrację na twarzach biegaczy. To nie jest taki wesoły autobus, wiesz, to nie jest taka wycieczka szkolna. Mm-hmm. Nie zauważyłem, żeby też ktoś coś tam, jakiś soku z gumi jagód tam zażywał. Całkiem na serio wszyscy jadą i mówię o tym kryzysie, dlatego że jak wysiadłem i zobaczyłem to słońce i że jest taka piękna pogoda, to już miałem pierwszy kryzys taki psychiczny, aha, że co to będzie ze mną. Bo ja jeszcze nie miałem dobrego biegu, jak jest ciepło. Zawsze jest ciężko, jak jest ciepło. No i już wtedy pomyślałem sobie, że no nie chcę się poddawać, nie chcę składać tego biegu w ofierze, w sensie od razu rzucać ręcznika, ale już mi coś chodziło po plecach, że to chyba nie będzie ten bieg. Pytasz o to, kiedy kryzys na trasie. Myślę, że już po tym 20 kilometrze, zwłaszcza, że już wiesz, już nie masz tej perspektywy, że będzie kolejny Scream Tunnel, że będą dziewczyny z Weasley. Weasley już za plecami, więc już przed tobą...
Newton,
a w ogóle przed tobą właśnie Newton i Heartbreak Hill. I w ogóle to jest tak, że Heartbreak Hill jest tak, bo to jest taka górka całkiem solidna, muszę powiedzieć, bardzo.
800 metrów.
800 metrów biegniemy.
800 metrów. Mhm. I to jest, ona nosi taką nazwę Heartbreak Hill i...
I na którym kilometrze ona się
znajduje? To jest około 32, 33 kilometr. Taki dość...
30.
Czyli w dosłownym tego słowa znaczeniu ściana następuje.
Ściana, ale wiesz co, bo Heartbreak Hill, oczywiście ta nazwa bierze się z historii maratonu, bo tam była taka historia, że się ścigało się dwóch rywali, no i w tym miejscu właśnie jeden drugiego minął i klepnął go w plecy, po plecach, jakby go poklepał i wyprzedził i pomknął do Bostonu. I w relacji tam prasowej z tego wydarzenia dziennikarz napisał, że temu mijanemu pękło serce. W sensie, że tak po prostu
fajne.
Z przejęcia, tak? Że no już myślał, że wygra ten maraton. Chociaż jeszcze kawałek jest.
No metry. Tak, jeszcze 10 kilometrów. Nie powiedziałem, a w zasadzie nie zapytałem o to, jakie czasy na mecie osiągnęliście, Iza.
Ja 3 godziny 29 minut 08 sekund.
Czyli grubo poniżej 5 minut na kilometr.
Nie no, nie takie grubo.
Ale tak,
było no. 4 minuty 58.
No to no. Nie, no to, no. To jest.
No to jest.
Ale plan był na 3:20.
Ten podcast ma bardzo fajnego partnera. PKO Białystok Półmaraton.
Nie, słuchaj, bo ty masz przed sobą tutaj tak. Trasę, całą trasę, start, właśnie ten Hopkinton. Gdybyś tak na chwilkę mogła się wrócić pamięcią, powiedziałaś przed rozpoczęciem naszego podcastu, że mało pamiętasz, trochę jak pięściarz tak, wagi ciężkiej tak. Po walce. Oni też często mówią, że muszą coś zobaczyć na tejpie, bo nie pamiętają, że muszą obejrzeć tejp. Słuchaj, masz przed sobą i chcemy twoją taką perspektywę. Na chwilkę, gdybyś mogła się zamienić w komentatorkę swojego biegu.
Och, pamiętam powiedz, start.
Pamiętasz start. Proszę Państwa, Izabela wydarzenie. Zaczyna komentować swój bieg.
Start to wspaniałe wydarzenie, bo to jest ten moment, kiedy dociera do ciebie ta myśl, że właśnie zaczynasz dzieje. Spełniać swoje marzenie, że te przygotowania...
Które trwały.
I ta wytrzymałość, tak. Znaczy, no, przygotowania, to trzeba liczyć też przed zapisaniem się, no bo tak. Najpierw musisz wybiegać czas, który cię zakwalifikuje.
No właśnie.
Później trenujesz do maratonu, co też, no jest.
Ja śledziłem
ciężkie.
Przygotowania Izy, to jest terminatorka, słuchajcie, to w ogóle.
No tak, i się przetrenowałam,
liczba
tak?
tych kilometrów, tak. Które pokonała Iza, to...
A ile? Można być śmiać na koncie.
Nie pamiętam,
myślę, że 1200 to chyba lekko.
Skończyłam tak, że 3 tygodnie przed Bostonem miałam przeciążoną i nogę. Więc walczyliśmy, żebym w ogóle pobiegła ten maraton. Zatem tak, mamy start.
Tak.
Na starcie dociera do ciebie ta myśl, że właśnie zaczyna się to wydarzenie. Nie będzie łatwo. Ale endorfiny buzują, wielkie emocje, tak. Tłum. Na szczęście jest ciasno na początku, więc nie poniesie cię tak szybko.
Z górki, co?
Z górki tak, ale no w pewnym momencie się trochę rozrzedza, ale i tak trochę się hamujesz. Mhm. Ja miałam właśnie problemy z nogą i z kolanem, więc najpierw to brałam pod uwagę, żeby jak się czuję. Zatem to też mnie blokowało i nieco hamowało. No ale jak już poczułam, że jest wszystko w porządku, no to osiągnęłam tą swoją prędkość, którą miałam, nawet nieco może szybciej. Ale trasa jednak nie należy do takich, że trzymasz tempo. No. Mamy podbiegi i zbiegi.
Techniczna bardzo trasa.
Podbiegi i zbiegi. I tak w kółko. Aż dojdziemy do tych naszych trzech wspaniałych górek w Newton, bo tam zanim mamy to wzgórze Złamanych Serc, mamy przed tym wielkim podbiegiem dwa mniejsze, ale też niemałe.
Nie, z łatwością jesteś w stanie pomyśleć, że to już jest ta docelowa górka.
Tak. Po tutaj prostu mamy.
Tak się wspinasz.
No rzeczywiście, czyli to jest 30 kilometr. No i tutaj
i
chyba
później już
być
jest
może
tylko fajnie.
Stąd się wzięła ta opinia, że ta ściana spotyka biegaczy tuż po 30 kilometrze. Może to właśnie z Bostonu jest ten...
Może.
No już myślę, że na każdym maratonie po 30 kilometrze
no
jest ryzyko.
Znam takie osoby, które twierdzą, że to jest pewnego rodzaju mit, że który się wykreował i...
Co to zależy, myślę, od taktyki.
Od przygotowania, od taktyki. Tak.
W Bostonie głównie od taktyki.
A Marcin, twój czas.
Ominęliśmy to,
tak? Nie chcesz tego wracać,
nie,
to siebie boli,
chcę,
tak?
Nie chcę do tego wracać, bo jestem dumny z tego czasu. To
tak.
Jest 3...
Warto siebie doceniać.
3:19 chyba, czy 18.
No i pięknie, gratulujemy.
Trochę wolniej niż 5 lat temu, 5 minut. Miało być szybciej, dlatego mówię, że wciąż nie jestem w stanie zaakceptować tego i ten trzeci raz.
A z jakiego wyniku byłbyś tak usatysfakcjonowany, że tutaj byś powiedział, że zniszczyłeś system? Tak realnie podchodząc do tego.
No gdybym zachował 3 godziny, ale... No, ale...
Mów może czas realny.
Warunki pogodowe dodaj.
Tak.
Teraz Bombi prowadzi te stand-upy i widzę, że się wyrobił po prostu. I te... Teraz będzie grillował gości. No dobra. Pogadajmy o rzeczach realnych.
Tak.
To powiem ci tak, że mój trener, mój ukochany trener, najlepszy na świecie trener, powiedział, że on myślał, że no z tego, co z tych przygotowań, z tych sprawdzianów, to wynikało, że 3:05 to powinno być nawet przy jakimś takim solidnym kryzysie. Mhm. Więc to 3:19 niech będzie.
Aha.
No to jest jednak przepaść. Więc ja powiem tak, dzisiaj z perspektywy czasu, to te 3:05 już bym kupił. Nie mówię, że obniżam poprzeczkę, ale może na Boston, może byśmy się tu umówili wspólnie, że 3:05 to jest takie 2:59, 3:05 w Bostonie to jest 2:59 gdzie indziej.
Okay.
Tak.
Co dobrze. Sądzicie?
O, ciekawe porównanie. Ciekawe.
Czy jeszcze obniżamy? Czy...
Nie.
Słuchajcie, dużo pracy wykonaliście, żeby się tam znaleźć. Litry potu. Na trasie wspomniałeś, że była krew na początku? Pojawiła się krew?
Krew, wiesz co...
Krew, pot i łzy powiedziałeś.
Krew oczywiście jak najbardziej, no bo akurat może nie u mnie, ale widziałem biegaczy, którzy...
nie zakleili sutków.
No tak, bo to starzy wyjadacze biegają, no ale niektórzy może zapominają, bo to jednak przejęcie. To jest rodzaj dnia, na który się czeka. Ja też powiem jedną rzecz jeszcze właśnie tej... trochę w myśl tego, co powiedziała Iza, że ten maraton zaczyna się dużo, dużo wcześniej. I to jest zawsze coś, co powtarzam ludziom trochę też spoza naszego świata, że mówią mi, o kurczę, ty biegasz te maratony, to jest takie osiągnięcie, to jest taki wyczyn.
No,
ja mówię, że sorry, ale maraton to nie jest 42 km i 195 metrów.
To jest ta droga.
Tak. Maraton jest drogą.
Droga,
i tak naprawdę
przygotowania.
To jest ostatnie 42-195.
A to jest twoje święto, to jest wasze święto.
Tak jest. Jak już pokonałeś 1000 km na treningach z myślą tylko o tym jednym dniu, kiedy się zmuszałeś, no sorry, możemy być chyba wobec siebie szczerzy, że to nie jest takie, wiecie, słodkie pierdzenie, że każdy trening to jest uśmiech, entuzjazm, hurra, dzisiaj zrobię selfie zabawę biegową, albo dzisiaj będę interwały mucił, albo podbiegi. To jest, wiecie, to jest tak, że ja czasami wstaję rano i chodzę tak jak tygrys w klatce i po prostu obawiam się tego treningu, w sensie
tak
jakby zastanawiam się, czy dam radę. To są tego typu rozterki i wrażenia, które trwają 4 miesiące. I oczywiście, że później chcesz, bardzo byś chciał, żeby na mecie była ta nagroda, ale powiem wszystkim, fanom maratonu nie tylko, że paradoksalnie nagrodę już otrzymałeś przed biegiem. Mhm. Na starcie odbierasz swoją nagrodę, a ten wynik na końcu będzie albo nie będzie. Ale nawet jak nie będzie, to nie neguj, czy nie pozbywaj się tej nagrody, nie oddawaj jej nikomu, ona jest twoja.
No właśnie, to jest bardzo fajne, co powiedziałeś, bo nie wiem, Iza, czy się ze mną zgodzisz, ale mam takie poczucie ostatnio, jak śledzę wielu moich znajomych, którym też bardzo kibicuję, którzy naprawdę biegają maratony na wysokim poziomie, jak nadal chcą siebie tak określać, jak na amatorów, to jednak od nich bije taka narracja, takie przesłanie, że mało jest tej radości. Że gdzieś tam tak siebie troszeczkę za bardzo biczują za te niezrealizowane, ambitne cele, że gdzieś tam czegoś zabrakło, że nastąpił jakiś kryzys, że właśnie albo maraton ich sponiewierał. Mam takie poczucie, że gdzie nie spojrzę, na jaki profil nie wejdę, mówię o tych takich lepszych biegaczach,
tylko takich śledzisz?
Zawód. Nie, ale właśnie nie wiem, być może ostatnio tak mi się, tacy niepocieszeni z tego wszystkiego, tak mało właśnie takiego, moim zdaniem tak się za rzadko doceniamy, za mało.
Niestety zgodzę się z tym, ale też nie jestem dobrą osobą.
Ale tak z swojej perspektywy.
Tak, no właśnie z mojej perspektywy jest tak, że ja przed tym biegiem też zbyt dużą presję nakładałam na siebie i chciałam, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Niestety przed Bostonem pojawiły się schody, no i to mi nieco podcięło nogi. No i już wtedy też wiedziałam, że jest mało prawdopodobne, żebym zrobiła to, na co pracowałam przez całą tą moją podróż do Bostonu. 3 tygodnie i trzeba było zmienić plany. To nie jest łatwo się z tym pogodzić. I faktycznie, jak nie realizuje się tego celu, no to tak.
No tak, ale właśnie to jest to, co powiedział Marcin. Jakby warto się cieszyć. Mamy marzenia, każdy ma swoje ambitne cele. Na pewno każdy by chciał być, nie wiem, pobić życiówkę i czuć taki triumf, no tak. Taki ostateczny, tak? Ale jednak ilu jest takich ludzi, którzy cały czas tak pozytywnie zazdroszczą, że wy tam byliście? I właśnie też może taki mój prywatny apel, troszeczkę takiej większej takiej radości. Mm-hmm. Niekoniecznie trzeba się tam biczować, wiadomo, tam rekordu świata się tam nie pobije, ale oczywiście to są takie moje gdzieś tam rozważania. Słuchajcie, wykonaliście kawał pracy fizycznej, psychicznej. A jak to się rozkłada finansowo? Ile kosztuje start w Boston Maratonie?
Powiedzmy, że marzenia są bezcenne.
To jest za wszystkie inne
zapłaci. Czy to jest najdroższa biegowa zabawa na świecie?
Ponieważ mam te 6 maratonów z cyklu World Marathon Majors na koncie, no to powiedzmy, że mam jakieś wyobrażenie, jak chodzi o koszty. I powiem tak, że jak chodzi o fee, to oczywiście amerykańskie maratony są najdroższe. W tym cyklu przynajmniej. Mm-hmm. I myślę, że Tokio jest dużo tańsze, sporo tańsze. Okay. Mam na myśli tutaj o fee, o czysto, wiecie, o tak zwaną opłatę startową, wpisowe. Bo najdroższy jest Nowy Jork, tam pewnie około 1500 zł w tej chwili, bo to niestety w dolarach, a wiecie, że te waluty to potrafią, cena się potrafi zmieniać w relacji do złotówki. Później jest, myślę, właśnie Boston i potem Chicago. I taka jest czołówka, jak chodzi o koszty. No bo na przykład w Londynie to jest około chyba 700 zł, tam 750-60 zł, więc jakby połowa kwoty. Ale to jakby to jest na start, no bo tyle trzeba zapłacić. Później mamy jeszcze, no trzeba by tam polecieć, więc to są dodatkowe koszty. Trudno tutaj pewnie tak złapać jakąś kwotę, bo to zależy od tego, po pierwsze, no kto jak lubi, nie? Czy woli z przesiadkami, czy woli bezpośrednio. Chociaż z Warszawy to akurat tylko z przesiadkami, bo do Bostonu nikt nie lata, więc w sumie to tylko w ten sposób. No ale wiadomo, że te ceny się różnią. Tak samo ja na miejscu. No można oczywiście mieszkać w hotelu, ale nie trzeba. Aczkolwiek Boston... Myślę, że w ogóle jest miastem, w którym są drogie hotele. Cały rok, ale w ten weekend to...
Jest przeginka.
Znaczy jakieś inne słowo trzeba niż drogie. No, można by dodać jakiś przymiotnik przed drogie, ale mi się ciśnie na usta taki nieładny, więc... Aha. Albo nie, bardzo drogie. O!
To było delikatne. Iza, ty próbowałaś sobie jakoś to przeliczyć? Ile taka zabawa ciebie wyniosła?
Lepiej nie, mój mąż to zrobił.
Tak?
Tak, on jest świadomy, ile wydaliśmy na mój maraton, na spełnianie mojego marzenia.
No właśnie, no marzenia są bezcenne.
Tak, więc ja wychodzę z takiego założenia.
Ja myślę, że tak realnie rzecz biorąc, no to wszystko tak, gdybyśmy mieli jakąś kwotę podać, jeżeli ktoś leci sam, bo oczywiście jak lecisz z rodziną, no to ceny idą w górę. Ale jak lecisz sam, no to powiedzmy 6-7 tysięcy powinno wystarczyć. Ja to powiem tak, że moja perspektywa jest następująca. Jeżeli patrzymy dookoła siebie i widzimy osoby palące albo mające inne nałogi, no nasz też jest kosztowny, jak widać. No ale choćby nawet odmawiając sobie jednego dymka dziennie, jednej paczki, no to myślę, że dość szybko ten budżet się w kieszeni znajduje. Nie?
No właśnie, no właśnie.
Na coś trzeba wydawać pieniądze, ja zawsze powtarzam.
Bieganie to twój nałóg, Iza?
Tak.
Tak?
Aż za.
Czyli jesteście uzależnieni od biegania.
Można tak powiedzieć. Mam nadzieję, że faktycznie jest to taki zdrowy nałóg, nieco kosztowny.
Ja wiem, do czego on pije. Ja wiem, do czego on pije. Zaraz będzie pytał o to, jak rodzina reaguje. Ja go znam. Ja go znam.
Bo domownicy też są uzależnieni w takim razie. Jak przy każdym...
Tak, współuzależniony. Tak, jest mój mąż. Jakoś to znosi. Nie zawsze dobrze, ale... Moje te pomysły na biegi, maratony, na przykład Paryż, podsunął mi on.
To jest miasto zakochanych, no to jest no, przecież.
Właśnie.
A Koszyce też on? Czy...
Tak, bo już wtedy pojawił on się u mnie.
To jest mój agent. Słuchaj, on wyszukuje dla ciebie biegi.
Bo jak pojawił się pomysł Bostonu, wiadomo było, że to będzie kwiecień, w październiku miał być Berlin, na który się nie dostałam, więc on zmyślnie wyszukał mi, że w tym czasie mogłabym zrobić najstarszy w Europie, a po nim będę miała na świecie. Zatem idealnie.
Kolekcjonujesz takie
na razie tak.
Powiedz mężowi, żeby maraton. Sprawdził, jaki jest najstarszy w Azji, najstarszy w Afryce, korona najstarszych maratonów świata. Czy to nie brzmi świetnie?
Pięknie, tak. No.
Gotowy pomysł.
Najstarszy na biegunie północnym.
Bo chyba jest jeden.
Tak, ale tam na przeciwieństwo Bostonu, jeśli chodzi o temperaturę.
Wolałbym chyba.
Słuchajcie, czy biegając, będąc w Bostonie, natrafialiście gdzieś na również wyjątkowe historie, jakie wiążą się z tym miejscem, jeśli chodzi o biegową legendę, o biegową historię? No taką niewątpliwie jest Katrin Switzer. Wspaniała, wybitna biegaczka, która też wiele zrobiła na rzecz równouprawnienia kobiet w sporcie. Ona w 1967 roku jako pierwsza kobieta oficjalnie zarejestrowała się, wzięła udział i ukończyła maraton bostoński, ponieważ w trakcie rejestracji podała jedynie inicjały oraz nazwisko K.V. Switzer. I organizatorzy zezwolili jej na udział, myśląc, że jest mężczyzną. No ale w trakcie maratonu doszło do takiego incydentu, że została zdjęta z tej trasy. Czy jeszcze gdzieś tam widać jakieś takie, nie wiem, czy może ma pomnik, albo może zapraszana jest na start, czy w ogóle gdzieś ta historia jest jakoś widoczna? Bo to wiesz, było, co, pamiętam, ten słynny obrazek, kiedy ona jest ściągana z tej trasy, to jest też takim, no...
Przez dyrektora zresztą.
Przez dyrektora.
Ona wraca on, często,
często
do...
przewija.
Ona często wraca do Bostonu, ona biegła w ostatnich latach Boston i możesz ją spotkać, jakby na własne oczy zobaczyć i z nią porozmawiać, więc to jest chyba najlepsza rekomendacja, że to jest żywa legenda. Jest też taka historia, może trochę odejdę od Katrin, a opowiem o psie, bo w tym roku pojawił się w miejscowości Ashton pomnik psa, takiego labradora, który tam przez wiele, wiele lat kibicował, stojąc przy trasie z chorągiewkami Boston Marathon. Nawet na tym pomniku jest tak uwieczniony. I organizatorzy go, czy społeczność w Ashton go tak właśnie w ten sposób uczciła. No, szkoda, że jak jesteś w Bostonie, mieszkasz w Bostonie, to trochę kiepsko zobaczyć ten pomnik, bo to wiąże się z wycieczką 40 km za miasto. Bo Ashton to jest miejscowość, w której się to wszystko zaczęło. To znaczy, to jest 128 lat temu, to właśnie w Ashton wystartował pierwszy Boston Marathon. Przez pierwsze 28 lat, jak łatwo policzyć, biegacze startowali z Ashton. Ale no, potem mieliśmy w Londynie bieg, gdzie, po którym został ustalony dystans maratonu na 42,75 i wtedy w Bostonie nie mieli innego wyjścia, jak tylko zabrać start mieszkańcom Ashton, pewnie płakali długo, i przenieść do Hopkinton. Hopkinton się za to ucieszyli, bo to trochę trafiło im się niezła gratka, nie? Że potem na 100 lat taka impreza się do nich przeniosła. I też zmierzam do tego, w sumie o tym nie powiedziałem, bo jak pytałeś o ten Nowy Jork, o tych kibiców, powiem ci, jaka jest różnica. Różnica jest taka, że w Nowy Jork, jak doskonale pewnie nasi słuchacze i ty też się orientujecie, to jest miejsce, do którego zjeżdżają ludzie z całego świata. I na ulicach chodzą turyści i wielu tych kibiców to są turyści. Po prostu, którzy gdzieś tam przechodzili, przypadkowi ludzie, dołączają się i spontanicznie kibicują maratończykom. I to jest fantastyczne, ale tego w Bostonie nie ma. Nie ma, dlatego że turyści raczej nie zwiedzają tych wszystkich miejscowości po drodze, no bo to są amerykańskie miejscowości.
Są świadomi kibice.
W kolejnych hrabstwach. I co to, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to są społeczności. To są społeczności, czyli po prostu wychodzą mieszkańcy każdego roku i kibicują. I jest pewna konkurencja między nimi, myślę, kto bardziej będzie kibicował. I jest taka, powiedziałbym, oni są profesjonalistami, po prostu, zawodowcy. Zawodowcy. I ja uwielbiam ten cytat z filmu, ty pewnie doskonale znasz, że polskim chłopakom brakuje luzu.
Brakuje,
że ruszają się jak wóz z węglem.
Przydałoby się trochę polutu i finezji w tym, nie będziemy kończyć.
Tak, to wiecie co, to tamtym chłopakom tam nie brakuje luzu. Oni naprawdę fajnie się ruszają, fajnie kibicują i mają taką spontaniczną radość, którą się dzielą, którą ty odczuwasz i to cię popycha do przodu. Nawet w takim największym kryzysie, jak już po prostu myślisz sobie, że meta jest za daleko, to jednak dajesz radę.
Jeszcze tak dodam, że nam pogoda utrudniła bieg, ale też dzięki tej pogodzie mam wrażenie, że tych kibiców na trasie było jeszcze więcej niż do tej pory w Bostonie.
Tak jeszcze na chwilkę wrócę do naszej bohaterki. Zobacz, 57 lat temu robiła coś epokowego.
Chociaż w 66 była Roberta Gibb.
Była.
Tak.
Aha.
I ona zapoczątkowała.
A teraz ty, Izo, spełniasz takie swoje biegowe marzenie. Tak sobie myślę, w jakim my też pięknych czasach żyjemy. W takich najlepszych, dotychczasowych bym nawet zaryzykował taką tezę, że możemy właśnie skupić się i spełniać takie marzenia. Że ktoś kiedyś też odważył się i wykonał taką.
No i dzięki
pracę.
Temu ja mogłam zrobić, spełnić swoje marzenie.
Tak.
Ale wiecie co, bo rozmawiamy o kobietach na maratonie bostońskim i to byłoby jakimś niewybaczalnym przeoczeniem i w ogóle pomyłką, gdybyśmy nie wspomnieli tutaj naszej mistrzyni, wielkiej mistrzyni, mistrzyni świata.
Wandy Panfil.
Wandy Panfil, która wygrała ten bieg. Wygrała w Bostonie.
Wspaniała Wanda Panfil, no.
Jak to mówię, to aż mam ciarki na plecach, bo to trzeba mieć świadomość tego, co Wanda Panfil wygrała, poza tym, że została mistrzynią świata. Tak. Jak była wielką biegaczką i spotykanie jej teraz na imprezach biegowych, bo Wanda Panfil jest często jest obecna na takich eventach. No, warto się z nią spotkać i po prostu też chwilę z nią porozmawiać. Bo...
A zawsze chętnie udziela wypowiedzi, rozmawia. Wspaniała Wanda Panfil, pozdrawiamy. Izo, a opowiedz jeszcze o tym, jak reagowali na ciebie mieszkańcy, też i turyści Bostonu, bo potrafię sobie wyobrazić, że po dobiegnięciu na metę jest tak naprawdę jedna wielka parada szczęśliwych biegaczy.
Jak w ogóle Boston?
Marcin mnie wyśmiał teraz, próbuję się powstrzymać, a ja teraz próbuję tutaj utrzymać powagę. Co się dzieje w Bostonie, kiedy już się zakończy bieg?
Może jeszcze zanim się zacznie.
Zanim się zacznie,
bo tak? Ja jak jechałam na start metrem, to tam faktycznie ludzie jak widzieli, że miałam już numer przypięty, że będę biegła maraton, no to życzyli powodzenia. Jak już byliśmy z tymi medalami, gratulowali. Natomiast cała trasa tutaj, od startu do mety, to jest ogromny krzyk, pisk, doping, nieważne kto biegnie, tak? Oni każdemu kibicują. A Boston, Boston to naprawdę tłumy przy barierkach i ogromny doping.
Ale co się działo później? Wszystko to się rozeszło gdzieś po knajpach, po restauracjach, po placach,
Ma piękna pogoda, więc wiesz, Boston Common, zaczęły się tam pikniki. Ja w ogóle jestem wdzięczny temu, kto ten park tam ulokował. Po raz drugi uratował mi życie. Bo to jest, zacząłem się śmiać, jak pytałeś, co po biegu, bo co robicie po biegu? Ja co pięć lat.
Leżysz godzinę.
Ja co pięć lat robię to samo, czyli szukam toalety. I wiesz co, i jestem daleki od tańczenia i od celebrowania, bo ledwo żyję.
Ale mija 15 minut i...
Myślę, że więcej. Potrzebuję więcej czasu niż 15 minut, żeby dojść do siebie. I to mówię i mówię o tym, że te wyniki, które osiągam w Bostonie, nie są jakieś wybitne. I powinienem w sumie czuć się super. Więc ja naprawdę daję z siebie wszystko, a z Bostonu przywiozłem 3.14, chyba czy tam 3.13 i 3.19. Takie wyniki, które na płaskiej trasie, takiej jakby w innym mieście, tam raczej powinienem na mecie być w stanie zatańczyć bombidensu.
Po Bostonie nie jesteś w stanie.
Nie, to nie jest dobry pomysł, żeby w ogóle cokolwiek tańczyć. Więc jeszcze tylko powiem jedną rzecz, jak chodzi o sam Boston i tą ostatnią prostą, Boston Street. To jest o tyle taka symboliczna ulica, że jak wiemy, w 2014 roku były zamachy.
No właśnie, ja chciałem tego raz tego przejść.
No właśnie. I to
11 lat temu
to się wydarzyło. I tam oczywiście są pomniki, które to jakby przypominają o tym. I to jest pamięć wciąż taka mocna, z naciskiem na mocna, bo hasłem po tym miasta, jakby po tym zamachu jest Boston Strong. I jakby tak są koszulki, są... Zresztą też symbolem miasta jest kwiatek, taki żółty, co się nazywa, ja nie jestem dobry w kwiatkach.
Żonkil,
niech będzie. Prawdopodobnie
zostańmy
przy żonkilu. Ale jedna rzecz powiem, tak się podzielę, że kibice na tej ostatniej prostej, już po tych zajściach sprzed 11 lat, mają troszkę pod górę, to znaczy nie jest tak łatwo kibicować i być blisko jak na całej trasie, no bo w miejscowościach tam jak się po drodze, to możesz praktycznie dotykać kibiców. Na tej ostatniej prostej nie jest to możliwe, bo są podwójne rzędy barierek. Poza tym są rewizje, jak chodzi torebki i tak dalej, plecaki, jest dużo służb.
No właśnie, jak to pod względem bezpieczeństwa? No, w tych zamachach w 2013 roku zginęły 3 osoby, 264 zostały ranne. Pamiętam te procedury w Nowym Jorku, one były też solidne, ale właśnie ty masz porównanie, czy właśnie Boston pod tym względem jest, minęło, ponad dekada minęła. Czy tutaj widziałeś jeszcze większe jakieś?
Nie widziałem większych, ale ja rozmawiałem z jednym Amerykaninem na miejscu przed biegiem, który powiedział, że po tych zamachach to policji jest dużo, dużo więcej w Bostonie w ogóle. A już jak jest weekend maratoński, to jest już jest takie... że on twierdził, że co druga osoba tutaj to jest policjant i mówi, że wręcz czasami chodzą, wyglądają jak hipisi, a są policjantami, że to nie jest tak, że służby są wszędzie, radiowozy i ze strzelbami policjanci obstawiający wydarzenie, tylko tam jest masę ludzi, którzy pracują, zabezpieczają imprezę, a wyglądają jak kibice, prawdopodobnie zachowują się jak kibice i to też trzeba przyznać, że robią to, że tak powinno w zasadzie chyba być, bo nie wiem, czy byśmy odczuwali taką, wiecie, to jednak obecność służb.
Czujesz się bezpiecznie, to jest najważniejsze.
Czujesz się bezpiecznie, a jednak tego nie widać i to o to chodzi, nie? W tym wszystkim.
Ale trzeba przyznać, że jak kończy się bieg, to faktycznie ta strefa, gdzie już dają ci wodę, medal, jest bardzo dobrze strzeżona i ochraniana. Nikt z zewnątrz nie ma tam wstępu. Później są strefy rodzinne i tam można się ze swoimi bliskimi spotkać. I na przykład ja tak miałam, że miałam się tam spotkać z moim mężem, ale mojego męża nie chcieli tam też wpuścić już. Więc jedynie wyjście całkowicie spoza strefy dla biegaczy, no i tam już jest.
Czy jest masa medyków też na miejscu i jeżeli wykazujesz jakieś dziwne objawy, a prawie każdy wykazuje takowe,
od razu.
Więc monitorują i od razu podchodzą, pytają, czy wszystko jest w porządku, trochę tak po amerykańsku, nie mówię, że w takim języku, tylko taki styl, takiej uwagi, uważności na drugiego człowieka, większy niż w Europie. I pamiętam, że jak już znalazłem tą toaletę, bo przecież mówiłem, że szukałem toalety, jak już ją znalazłem, to wyszedłem, no i był taki kawałek trawnika. Jeszcze nie, bo z tą komą dopiero później dotarłem. I tam pomyślałem, że to jest taki super pomysł, żeby się tu położyć. Więc się tak położyłem i za chwilkę już jest przy mnie jakaś dziewczyna ze służby medycznej. Pytam je, czy jest wszystko w porządku. Ja wiesz, jak najlepszy, nie? Tylko chciałem się tutaj położyć na chwilę, odpocząć, to ona powiedziała, że ona jest tym całkowicie okej, okay, że to jest w porządku, ale ona posiedzi ze mną, nie? I jakby ja sobie tak leżałem, ona sobie tak siedziała i myślę sobie, że trochę mi głupio angażować człowieka do mojej siesty, bo przyjmijmy, że to była siesta, tak? No nie chcę tutaj, wiecie, wychodzić na jakiegoś mięczaka.
Tak.
Więc poleżałem jeszcze za 3-4 minutki. Jak wstałem, to jeszcze raz się upewniła, że jestem piękny, w pełni piękny. Sił. No i to jest jakby, wiecie, to jest to też, co zabierasz, nie, stamtąd, że tam czujesz się bezpiecznie, że nic ci nie grozi. Nie?
Iza, co ty byś zabrała z maratonu w Bostonie na jakikolwiek polski bieg? Maraton warszawski, poznański, krakowski. Gdybyś mogła jedną rzecz zabrać z Bostonu i zaimplementować tutaj w Polsce?
Oj, doping. Naprawdę.
Czyli brakuje takiej atmosfery w Polsce.
Jest coraz lepiej, ale faktycznie ten doping na tej trasie robił ogromne wrażenie. Nawet jak już nie mogło się biec.
Czyli jednak to jest niesamowicie
tak,
ważne.
Dodawało kopniaka, żeby dotrwać do tej mety.
A ty, Marcin, co byś zabrał z Bostonu? Już nie możesz...
Coś innego.
Już zajęte.
Już zajęte. To jak u Karola Strasburgera będzie...
Wiesz co, ja myślę, że trudno jest zabrać to, co jest najcenniejsze. Tradycji się nie zabierze. Jakby to jest to, co najbardziej, myślę, że jest największym kapitałem. I jeszcze jest jedna rzecz, bo Sylwia, myślę o mojej żonie oczywiście. Iza mówi o kibicach, a ja myślę, że to jest kwestia też właśnie tych społecznych, tego zaangażowania, tej tego, że to nie są tacy przypadkowi kibice, trochę jak w Nowym Jorku, tylko to są ludzie, którzy czują, że to jest ich bieg, to jest część ich tożsamości. W zasadzie to, tak celowo o tym mówiłem na początku, że ci ludzie tam na starcie, to oni, macie pewnie takie rzeczy, że odkąd żyję, coś się dzieje, nie? Jakby jestem częścią jakiegoś doświadczenia, jest to część moje, mnie de facto, bo odkąd żyję, jak byłem malutki, to już to było, teraz mam 40 lat, jest wciąż i jeszcze będzie. Nawet mnie nie będzie, to też będzie. I to jest tak z tym maratonem, że ci ludzie tam, już któreś pokolenie, no jak 100 lat koło mojego domu idą ci na start ci maratończycy, to wiecie, no to no znaczy, że już dwa pokolenia, trzy nie pamięta, żeby tego nie było, więc to jest takie zaangażowanie, którego nam brakuje i w Bostonie, jak idziesz z medalem, w ogóle w Stanach, no Medal właśnie. Monday, niektórzy mówią, że to jest tak Halloween, albo Valentine's Day, że to jest jakaś fanaberia, że nie ma co tego przeszczepiać do Polski.
To jest, w Bostonie jest Tuesday.
Tak. No medal. To jest właśnie Medal Tuesday i to powiem tak szczerze, że to jest faktycznie, ty jesteś celebrowany i w Polsce jak to próbujesz robić, nie wiem czy próbowałeś?
Nie, nawet nie przyszło mi do głowy, ale wracałem z medalem na szyi, pamiętam wracałem, przez całe lotnisko się przechadzałem, następnie wchodziłem na pokład z medalem z Nowego Jorku, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby po jakimkolwiek biegu w Polsce zakładać medal, nie no, raz spacerowałem po Warszawie z medalem z półmaratonu, ale nikt mnie nie
może zacznijmy, nikt mi zacznijmy nie to gratulował. Robić, może zaapelujmy o to.
Zaapelujmy, chodźmy, przechadzajmy się, spacerujmy z medalami, a właśnie, mamy te medale, mamy jeszcze medale.
Za ten medal?
Mamy, słuchajcie, my
tak,
patrzymy.
Ja nie mam żadnych zastrzeżeń.
Ja dotykam w tej chwili medal z Bostonu.
Nie wiem, dlaczego było takie ale.
W żółto-niebieskich barwach z jednorożcem. Tak sobie pomyślałem, że w sumie łódzki maraton też mógłby sobie też wziąć przykład z tego, bo nie wiem, czy wiecie, ale jednorożec jest taką nieoficjalną, jakby takim symbolem Łodzi.
Ja o tym wiem.
Taka ciekawostka.
Ja o tym wiem, tylko że, bo to jest fajny pomysł, bardzo fajny.
Tylko, ale może
zaraz,
lepiej nie się... Może
zaraz
lepiej...
narazisz się na zarzut, że ale kopiują i tak dalej.
Tak, nie. Słuchajcie, ja trzymam ten medal w ręku i powiem szczerze, że oczywiście ładny, taki estetyczny, ale dotykałem i widziałem bardziej efektowne medale. Pokażemy to oczywiście na zdjęciu, na stronie, na portalu biegowe.pl, ale wiecie skąd taki jakby minimalizm?
Była
w tym
dyskusja
roku?
Na ten temat, przetoczyła się burza, można powiedzieć, bo jak organizatorzy pokazali ten medal, to usłyszeli, mam wrażenie, jęk zawodu jednak.
Aha.
Nie było entuzjazmu dla tego medalu. Bo w poprzednich latach był trochę inny. Zawsze jednak ten jednorożec był taki trójwymiarowy, w sensie, że dookoła była pustka przestrzeń i on tak fajnie wyglądał. Teraz nie ma pustki, teraz jest taki... Jak go pokazali w internecie, to przez chwilę myślałem, że jest naklejka, że jest wyklejany. No nie jest wyklejany, ale wciąż wydaje mi się, że no na pewno jest inny. Nie powiem, że gorszy, bo no jak można w ogóle o medalu Boston Marathon powiedzieć, że nie jest piękny. No jest piękny, jest przepiękny, jest wyjątkowy i uwielbiam go tak samo jak ten sprzed 5 lat i bardzo jestem ciekaw, jaki będzie ten trzeci medal.
Nie, ja nie krytykuję w sensie.
I czwarty, i piąty.
To jest też subiektywne oczywiście, tylko mówię, że gdzieś tam mam takie poczucie, że troszeczkę jakby jest taka tendencja, żeby mniej tego przepychu.
No wiesz, tutaj była gadżety, dyskusja o logotypie sponsora. Aha. Od tego roku w ogóle Bank of America został sponsorem biegu i jest i na medalu, i na kurtce, i to w ogóle u takich ortodoksyjnych, nazwijmy to, biegaczy, uczestników Boston Marathon z przeszłości, no wywołało
duże kontrowersje.
No ale taki jest świat, nie zmienimy go.
Oczywiście.
Ktoś musi za to zapłacić, no i sponsor, bez sponsorów bieg by nie przetrwał z pewnością, mimo tego, że opłaty startowe nie są wcale niskie.
Powolutku zbliżamy się do końca naszej tutaj bardzo ciekawej rozmowy. Iza, ale mam dla ciebie na koniec zadanie.
Okay.
Będzie wyzwanie. Będzie dla ciebie wyzwanie. Zobaczymy, jak sobie z tym wyzwaniem poradzisz. Grałaś kiedyś w taką grę 5 sekund?
Nie.
Nie?
Mam się bać.
Masz 5 sekund na szybkie skojarzenie trzech rzeczy. Uwaga, uwaga. Koncentracja, skup się.
Ciężko.
Trzy powody, dla których warto, a nawet trzeba, przynajmniej raz w życiu, wystartować w bostońskim maratonie?
Najstarszy. Historia. Ale najstarsza historia to jest jako jeden powód.
Ale zaraz, patrz jak sprytnie, patrz, patrz.
Dobrze, dobrze.
Historia i najstarszy. No. Jedno, drugie. Trasa, profil trasy po prostu jedyny w swoim rodzaju. Trzeba przebiec i sprawdzić. No i ten doping, ta atmosfera, te wszystkie atrakcje na trasie jak najbardziej.
A jakie jeszcze atrakcje byś tutaj, oprócz oczywiście, bo były, zakładam, tak? Kapitalne punkty
tak,
muzyczne,
ale
kibicowskie.
Nie, tak, były. Byli to, i były dobra
też,
muzyka.
Były też studentki.
Były studentki.
Które chciały się całować.
W górze.
Widzę, że to utkwiło w pamięci.
Wzgórze, jak najbardziej. Ten doping przed wzgórzem, no bo nawet
za
jak
wzgórzem. Na wzgórzu.
Za wzgórzem już nie kojarzę, ale przed wzgórzem, no ostrzegają cię tak, że nie masz się czego bać, dasz radę, lecisz. Ale też później już sama trasa w Bostonie, tak? No u nas niestety jeszcze tego nie doświadczyłam. Mam nadzieję, że to się zmieni.
Marcinie, zadanie również dla ciebie. Miałeś dużo więcej czasu, ale nie możesz powtórzyć tych powodów, dla których jak familiadzie u Karola Strasburgera. Uwaga, trzy powody, dla których warto przynajmniej raz w życiu przebiec maraton w Bostonie. Marcin Dulnik, redaktor naczelny portalu biegowe.pl. Jedziesz!
Myślę, że pierwszy powód to droga. Warto pobiec w maratonie, a raczej warto wybrać się w drogę do maratonu. Warto trenować do Bostonu, warto zapracować na ten Boston, ale pracować mądrze, znaczy żeby nie ześwirować, żeby się nie skontuzjować, żeby jednak jakby wycisnąć z tego Bostonu, co tylko się da. To jest pierwszy powód. Drugi powód to, żeby się przejechać z kulbasem.
Słynnym,
nie mamy w
filmowym.
Polsce, ale to jest identyczny, taki jak wiecie, igła, jak z amerykańskiego filmu. Osoby takie troszkę wyższe to
ciasno
jest, bo to w ogóle to dzieci wożą tymi autobusami. Nie są szczególnie komfortowe. Te 42 km to naprawdę jest.
A ile się jedzie tym busikiem?
Z godzinkę, co najmniej godzinka się jedzie. No, ale jest super. No i myślę, że trzecim powodem to jednak będzie finish, ta ostatnia prosta. No, tam jednak jak jeszcze w ogóle kontaktujesz, albo przynajmniej na chwilę się...
A słyszałeś, jak córeczka ciebie dopingowała? Słyszałeś ją? Czy gdzieś tam nie przebiła się w tym,
wiesz co,
w tym dopingu?
Na trasie zawsze jest tak, że kibice są z dwóch stron, na oku. I jak moi listy są na trasie, to no, obstawiam którąś ze stron. Jak biegniesz środkiem, to nie złapiesz ani jednej, ani drugiej. Jak biegniesz bardziej z prawej, to masz szansę. A jak oczywiście, jak oni stoją z lewej, no to nie masz żadnych szans. No i tym razem faktycznie było tak, że one stały po drugiej stronie. Ale gdybym je zobaczył, to sam nie wiem, co bym zrobił. Ale no, na pewno bym się zatrzymał. Na pewno bym miał problemy, żeby ruszyć dalej. Na pewno byłoby ciężej.
A to już końcówka była, więc...
Ostatnie 300 metrów. Więc, a to jest trochę tak, że bym się nie zdziwił, gdybym je spotkał, dlatego że były ze mną w Nowym Jorku, jak kończyłem ten World Marathon Majors i było to dla mnie wręcz nieprawdopodobne, że myśmy się tam spotkali. W sensie, że tam jest tyle ludzi, takie mrowie ludzi i nagle widzę, że stoi moja córka i myślę sobie, wow. I wtedy się rozkleiłem totalnie i nie miałem ochoty biec dalej, mimo tego, że zostało jeszcze 200 metrów do mety jednego z większych wyzwań w moim życiu, więc w ogóle fajnie jest mieć bliskich na mecie.
Tak. No, szczególnie tak.
Bardziej się jakby, wiecie, no, dodatkowa motywacja, żeby jednak dotrzeć do mety, co w Bostonie jest niestety, ale no, ważne.
Bardzo wam dziękuję. Mam takie poczucie, że
to kiedy,
słuchacze...
Kiedy biegniesz z nami? Umawiamy się na który?
130.
To jest realna perspektywa. No, żeby
ja, wiesz co, bo dzisiaj rozmawialiśmy o tym, ja
to był
mówiłem.
Moim marzeniem był zawsze Nowy Jork. Ja to marzenie spełniłem, ale to marzenie było tak przepiękne, to doświadczenie było tak niesamowite, że powiedziałem sobie, że jeszcze w życiu chciałbym raz tego doświadczyć. O Bostonie, będę z wami szczery, jakoś nigdy tak... nie bujałem w mojej wyobraźni, ale po tej rozmowie to się zaczyna kiełkować.
Ja dzisiaj do ciebie dzwoniłem i ci powiedziałem przecież, że ja bym chciał kiedyś z tobą pobiec.
No dobrze, to jest z tobą, to... z tobą mogę biec po prostu nawet w dębnie.
Przepraszam cię bardzo, ale to jest najstarszy polski maraton. Hello!
Nawiązujemy do najstarszego na świecie.
Oczywiście, przecież to nie ma w ogóle
czekaj,
nawet...
Iza, poczekaj,
nie ma
poczekaj,
nawet
bo
krzty tutaj...
W maju jest, bo jest w Dębnie maraton. Jak ty tak te najstarsze maratony kolekcjonujesz, to
nie, pozdrawiamy, pozdrawiamy organizatorów maratonu w Dębnie. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy. Słuchajcie, wierzcie w swoje marzenia, trenujcie i...
Wspomniajcie.
Trzymamy kciuki za waszą wyjątkową, biegową podróż do Bostonu, a nawet jeszcze dalej. Damian Bąbol, bardzo wam dziękuję. Izabela Kusz.
Bardzo dziękuję.
Marcin Dulnik. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. Buziaczki.
Dostawcą motywacji dla biegaczy jest PKO Białystok Półmaraton.